Ja, kochani, chciałem się z wami dzisiaj podzielić Słowem Bożym, które jest zapisane w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Strona 1289, drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział pierwszy i drugi rozdział będziemy czytali. Będziemy rozważali pewne myśli, które tam są zawarte, a które są dla nas dobrą wskazówką dla naszego życia. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z woli Boga według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie. Do Tymoteusza, umiłowanego syna, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich we dnie i w nocy. Pomny na łzy Twoje pragnę Cię ujrzeć, abym doznał pełnej radości. Przywodzę sobie na pamięć nieobudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Loidzie i w matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk moich, albowiem nie dał nam Bóg ducha strachu, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię, dla której jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem i nauczycielem. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że on mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Tego, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Fygelos i Hermogenes. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepia, a więzów moich się nie wstydził. Ale będąc w Rzymie, gorliwie mnie szukał i znalazł. Niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu, a jak wielkie usługi oddał mi w Efezie, Ty wiesz najlepiej. Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni innych nauczać. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów. Rozważ, co mówię, a Pan da Ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego według mojej Ewangelii, dla której cierpię niczym złoczyńca aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wiekuistą. Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem w Nim umarliśmy, z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze, jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. A pospolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność, a nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy Himeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Wszak fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym, przydatnym do Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. A głupich i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że wywołują spory. A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnobrnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy, i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Kochani, to, co apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, jest taką dobrą wskazówką dla jego życia. Pokazuje, w jaki sposób Tymoteusz ma prowadzić swoje życie, żeby tak podobać się Bogu. Zresztą my mamy taki też cel, po to też przychodzimy na to miejsce, aby nauczyć się od naszego Pana, jak mamy żyć, jak mamy na tym świecie postępować, abyśmy się Jemu podobali, naszemu Bogu i Panu Wszechmogącemu. Bo my się nie wybieramy, żeby na wieki wieków pozostawać na ziemi, ale wybieramy się, żeby z tej ziemi po pewnym czasie życia pójść w takie miejsce, gdzie na wieki wieków będziemy żyli. Dalej będzie kontynuacja naszego istnienia i naszego życia, tylko już nie tutaj, ale w wieczności Pana naszego Jezusa Chrystusa. I w zasadzie to jest nadzieja i to jest pocieszenie, którym nawzajem się pocieszamy. Bo nie mówimy, że tutaj będziemy, ale mówimy, że tam będziemy. Tutaj życie na tej ziemi jest tylko czasowe. Tamto życie, które pójdziemy, jest życiem wiecznym, które nigdy się nie kończy. I w to wierzymy. W to wierzymy i to głosimy i do tego ludzi zachęcamy, aby razem z nami poszli do Królestwa Niebios. Bo Bożą sprawą jest zaludnić niebo. Ale Boży cel tego, żeby Jego niebo zostało zaludnione, to tak jak w Słowie Bożym tutaj czytaliśmy w 21 wersecie. Jeśli tedy, kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Bóg chce każdego człowieka użyć do dobrego dzieła. Bóg każdego człowieka chce użyć tutaj na ziemi, aby Jego chwała się rozgłaszała po całym świecie. Więc jeżeli nas cokolwiek w tym życiu spotyka, wiedzmy, że te wszystkie rzeczy mają przynieść Bogu chwałę. Nie nam chwałę mają przynieść, ale Bogu mają przynieść chwałę. Pamiętajmy o tym. Już do proroka Jeremiasza Pan powiedział prawie, że dokładnie te słowa, które przed chwileczką przeczytałem. W Jeremiasza w 15 rozdziale, w 19 wersecie jest napisane tak. Dlatego tak mówi Pan. Jeżeli zawrócisz i ja się zwrócę do ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem, a gdy dasz siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Choćby oni zwrócili się do ciebie, ty się do nich nie zwrócisz. Słowo Boże już od bardzo dawna zwraca uwagę człowieka na rzeczy najważniejsze, na to, co jest najcenniejsze, na to, co jest najwartościowsze. Ludzie bardzo często, jeśli Bogu chcieli służyć, to chcieli mieć dla siebie rzeczy najwartościowsze, a dla Boga te, co im pozostawały, prawda? Tak jest ze wszystkimi ludźmi i tak jest przez wszystkie wieki. Ludzie zawsze coś tam dla Boga wysupłali ze swoich rzeczy, prawda? Czy jakiś dar składali Bogu, czy coś z życia swojego poświęcali Bogu. Zazwyczaj poświęcali to, co jest pospolite. Masz czegoś dużo, więc część tego poświęcasz Bogu. Tak jak kiedyś Jezus Chrystus, chodząc po tej ziemi, powiedział do ludzi, którzy Go otaczali i do tych faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Mówi, dajecie mi dziesięcinę z czego? Z mięty, kopru i kminku. No to wartościowe rzeczy, to jest jak złoto, wiecie, jak się Bogu przynosi już takie dary, najcenniejsze ze wszystkiego. Mięta, koper, kminek. Kto dzisiaj uprawia takie rzeczy po to, żeby być bardzo bogatym? Wiadomo, że ludzie zupełnie gdzie indziej szukają bogactwa i szukają tego bogactwa w diamentach, w złocie, w srebrze, w innych drogocennych kamieniach czy szlachetnych kruszcach. Kochani, nie robią wielkiego interesu na właśnie mięcie, koprze i kminku. I Jezus Chrystus powiedział, przynosicie to jako dziesięciny. I myślicie, że Bóg ma w tym upodobanie? Że Bogu najbardziej się podoba, że złoto sobie zostawiacie, a mi przynosicie kminek? Przenigdy, Jezus Chrystus powiedział, to nie tędy droga, nie w ten sposób. Ale kochani, ja w zasadzie nie o tym chciałem w ogóle mówić, ale na to zwróciłem tylko uwagę, dlatego że jest to coś takiego, co jest ważne w naszym życiu, abyśmy rzeczy najcenniejsze Bogu naszemu poświęcili. Otóż Bóg nam dał ducha. Ducha, który ma szczególne cechy, który ma szczególne działanie w naszym życiu. Po pierwsze, Bóg nie dał nam ducha strachu. Wiedzmy o tym, że jeśli mamy jakikolwiek w życiu naszym strach, bojaźń, strach, lękamy się czegoś, to na pewno, możemy to od razu powiedzieć, na pewno nie pochodzi to od, na pewno nie pochodzi to od Boga. Wiedzmy, że Bóg nie dał nam ducha strachu. Jakiego ducha Bóg nam dał? I tu wymienione jest to w tym pierwszym rozdziale. Bóg nam dał ducha mocy, dał nam ducha miłości i trzeźwego myślenia. Oryginał dokładnie używa, tam pewnie inne troszkę słowo macie użyte. Oryginał dokładnie używa sformułowania grecki, Nowy Testament używa tutaj sformułowania trzeźwego myślenia. Duch, który przychodzi od Pana, jest duchem, który ma w określony sposób życie nasze prowadzić. Wstępuje duch i ma coś w życiu naszym czynić. Kochani, wiedzmy, że na tym świecie jest bardzo dużo duchów. Bardzo dużo jest duchów na tym świecie. Są duchy zwodzące, jak mówi Słowo Boże, i jest Duch Święty, prawda? I ten Duch Święty nigdy człowieka nie zniewala. Nie ma sytuacji, że kiedy Duch Święty mnie napada, no to ja już nie mam możliwości cokolwiek zrobić. Żadnego ruchu nie mam. Muszę tylko to zrobić i nie mam żadnego wyjścia. Kiedy przychodzi Duch Święty, to przychodzi też wraz z działaniem Ducha Świętego wolność. Wolność. Po prostu zauważasz, że twoje ruchy są nieograniczone. Że twoje myślenie jest nieograniczone. Kiedy Duch Święty na ciebie wstępuje, to masz możliwość trzeźwo myśleć. Nie ma tak, że wtedy masz ograniczony sposób myślenia, możesz wąsko tylko myśleć w sposób ograniczony, masz wolność całkowitą. Twój umysł jest całkowicie otwarty i możesz trzeźwo określać i oceniać sytuację, w której się znajdujesz. Niezależnie od trudności tej sytuacji, w której się znalazłeś. Ja bym się chciał zapytać, wyobraź sobie, że znajdujesz się tak jak kiedyś za czasów jeszcze Daniela, jak Sedrach, Mesach i Abednego znaleźli się w pewnym momencie w piecu. Rozpalonym tam powiedzmy 1000 stopni czy tam ile i ci młodzieńcy zostali jako związani, wrzuceni do tego ognia. Jak byś ty myślał wtedy? No wyobraź sobie, jakie by było twoje trzeźwe myślenie, gdybyś był w takiej sytuacji. Przecież to jest straszna panika, prawda? Związują ciebie, no wyobraź sobie taką sytuację, związują ciebie i niosą ciebie i kiedy znajdujesz się już niewiele metrów od tego pieca, powiedzmy 5 metrów i później 2 metry, czujesz ten żar tego pieca, prawda? Czujesz straszliwy żar i wiesz, że za chwilę cię tam wrzucą. Jak możesz wtedy trzeźwo myśleć? No jak można wtedy trzeźwo myśleć? Człowiek wtedy trzeźwo nie myśli, tylko się ratuje, wygina się, jakieś ruchy wykonuje, żeby tam tylko nie trafić do tego pieca. Ale co z tymi młodymi ludźmi się stało? Stało się dokładnie to, co jest tutaj powiedziane. Bóg dał nam ducha. Bóg dał nam Ducha Świętego. I kiedy ten Duch Święty wstępuje na tych trzech młodzieńców, którzy związani są niesieni do tego rozpalonego pieca, Bóg daje im ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Czy nas Pan wyratuje, czy nas Pan nie wyratuje z tego pieca, to wiedz to na pewno, królu, że Twojemu posągowi służyć i Twojemu Bogu służyć nie będziemy. Będziemy służyć tylko naszemu jedynemu Panu i Stwórcy całego Wszechświata. Dlatego zobaczmy, że trzeźwe myślenie i trzeźwa wypowiedź nie wypływa tylko z ich po prostu takiej roztropności życiowej. Oni złożyli postanowienie. Panie, wyratuj nas, a jak nas nie wyratujesz i umrzemy, to Ciebie się nie wyrzekniemy. To jest ich postanowienie. Później przychodzi Duch Święty, który ich ratuje. Po prostu czyni to, co czyni Bóg. Ilu ludzi zostało wrzuconych za tamtych czasów do pieca? Ilu ludzi zostało zabitych, zostało powieszonych, zostało w najprzeróżniejszy, haniebny sposób zabitych? Nie ma ich opisanych w Piśmie Świętym, ale w Hebrajczyków są wspomniani, że cierpieli, że zginęli. I większość z nich nie została w taki cudowny sposób wyratowana, jak tych trzech mężów wrzuconych do ognia. Ale ich przykład jest nam opisany, żebyśmy wiedzieli to, że jeśli Bóg uczyni takie postanowienie, żeby Ciebie wyratować, żeby Ci pomóc, żeby Ciebie uchronić od złych rzeczy w życiu, to niezależnie od tego, jaka by nie była trudna sytuacja, to Cię uchroni. Po prostu Cię uchroni, po prostu Cię zachowa. No taka jest Boża prawda, jeśli Bóg chce. I to jest, kochani, bardzo często w życiu naszym pokazywane, abyśmy po prostu Bogu służyli w pokorze. Żebyśmy się nauczyli być przed obliczem Bożym jako ludzie uniżeni, którzy poddają się całkowicie woli Bożej w naszym życiu. I dlatego apostoł Paweł, pisząc na początku o tym, że Bóg nam dał ducha, mocy, miłości i trzeźwego myślenia, ale nie ducha strachu, pokazuje, abyśmy wstępowali w ślady Chrystusowe. Abyśmy wstępowali w Boże wskazania dla naszego życia. Abyśmy dobrze wiedzieli, co jest dla nas w życiu naszym najważniejsze. Abyśmy dobrze wiedzieli, jakie kroki konkretnie Bóg chce, abyśmy w życiu naszym podejmowali. Aby to się naprawdę Bogu podobało, aby Bóg chciał nas uchronić w różnych sytuacjach. Mówię, nie dla zasług naszych Bóg nas ratuje, ale nas chroni i nam pomaga ze względu na pokorę i uniżenie serca naszego. Ze względu na to, że stajemy przed Jego obliczem i jesteśmy gotowi ugiąć się przed wszelką Jego decyzją i wszelkim Jego działaniem. Gotowi jesteśmy poddać się Jemu. Po prostu poddać się Jemu całkowicie w naszym życiu, aby On nas prowadził, aby On nam dawał swoją łaskę, aby On nas otoczył swoją opieką. Kochani, to jest naprawdę niezwykle ważne w życiu naszym, abyśmy zwrócili uwagę na to, na co Bóg nas nakłania i pokazuje nam. I apostoł Paweł, kiedy pisze do Tymoteusza, daje takie wskazówki dla jego życia. I pokazuje, i przez te dwa rozdziały te wskazówki tak wyraźnie są pokazywane. Tak wyraźnie są podkreślane. Otóż wskazując Pawłowi, Paweł dla Tymoteusza pewne mądre rzeczy dla jego życia mówi tak. Wzoruj się na zdrowej nauce. Wzoruj się na zdrowej nauce. 1 Tymoteusza, 6 rozdział, 3 i 4 werset mówią tak. Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia. Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kochani, to jest niezwykle ważne, żebyśmy w życiu naszym nie brali Słowa Bożego i przystosowywali Słowo Boże do naszego życia. Czyli ja postępuję w jakiś określony sposób, robię coś w życiu moim i jeżeli na przykład rozmawiam z kimś i ktoś pokazuje mi, że to coś jest nie tak w moim postępowaniu, to ja wtedy co robię? Nie rozważam mojego postępowania, nie rozważam w ogóle sytuacji mojego życia, tylko szukam słowo, wertuję słowo, czytam Biblię, czyli robię dobrze, prawda? Bardzo dobrze robię, bo trzeba czytać Biblię. I Słowo Boże czytam w dużej ilości, w różnych miejscach, w różnych wersetach, po to, żeby znaleźć odpowiednie wersety, które by podkreśliły, że moje postępowanie jest właściwe. Rozumiecie? Co mam na myśli? Człowiek, jak już postępuje i żyje jako chrześcijanin, to chce udowodnić, że jego postępowanie jest na pewno właściwe. Na pewno właściwe. W Słowie Bożym szuka uzasadnienia, że jego postępowanie jest właściwe. Tylko, że wiecie, kochani, w Słowie Bożym można znaleźć przykłady na to, że życie nasze jest na pewno właściwe i na pewno właściwie postępujemy. Zawsze można znaleźć wersety. Na przykład, jeżeli ktoś się powiesi, prawda, może znaleźć uzasadnienie w Słowie Bożym, że zrobił właściwie. Bo Judasz coś jak źle zrobił, to poszedł i się powiesił, prawda? I niektórzy tak czytając urywkami Słowo Boże, tak otworzyli sobie Słowo Boże w jednym miejscu i poszedł Judasz i się powiesił. No a to nie do mnie słowo. Otworzył dalej, tam gdzie mu się otworzyło, idź i ty czyń podobnie. Można znaleźć? Odpowiednio tylko trzeba połączyć, prawda? Z jednego miejsca słowo połączyć z wersetem z innego miejsca. Widzicie, jakie składki się robią? Jakie składanki ciekawe? Przecież to jest jedno i drugie Słowo Boże. Żywcem zacytowane z Pisma Świętego, prawda? Tak to jest. I takich połączeń można zrobić mnóstwo. A wiecie, jakie jest uzasadnienie tego właściwego naszego postępowania, jeśli szukamy uzasadnienia w Słowie Bożym? Że czytasz Słowo Boże i nie znajdujesz ani jednego wersetu, który by pokazywał, że coś nie tak jest w twoim postępowaniu czy w moim postępowaniu. Musi moje postępowanie zgadzać się ze wszystkimi wersetami Pisma Świętego jednocześnie. Nie z jednym się zgadzać, a z dziesięcioma nie. Musi się zgadzać ze wszystkimi wersetami. I dlatego nasze czytanie Słowa Bożego nie może być czytaniem wybiórczym, żebyśmy sobie fragmenciki brali, łączyli je i wtedy mówili, że takie jest Słowo Boże. Bo takie Słowo Boże nie jest. Słowo Boże wyjaśnia nam w kontekście wielu wersetów wyjaśnia nam, jakie jest Boże zdanie o naszym życiu. Bóg nam bardzo wyraźnie pokazuje. I dlatego mówi, jeśli nauczanie, to musi być zdrowa nauka. Jaka to jest zdrowa nauka? To jest taka nauka, że jeśli wyciągasz jakiś wniosek z Pisma Świętego, to wyciągasz go po przeczytaniu wszystkich wersetów. Możesz powiedzieć, to co, ja całą Biblię mam przeczytać? Kochani, gdybyśmy nawet 66 razy Biblię przeczytali, to ciągle bym powiedział, że za mało razy przeczytaliśmy ją. Wiecie, dlaczego powiedziałem 66? Bo tyle jest ksiąg w Piśmie Świętym, w całym, Starym i Nowym Testamencie. 39 i 27. 39 Starego Testamentu, 27 Nowego. 66. Gdybyśmy nawet tyle razy przeczytali Biblię, to ciągle na nowo musimy ją czytać, żebyśmy odświeżali sobie to, co przeczytaliśmy ostatnim razem. Bo jak kończysz czytać Pismo Święte, a zacząłeś na początku, to przy kończeniu czytania zapomniałeś już, co jest na początku. Dlatego w czytaniu Słowa Bożego musimy trwać. Po prostu musimy trwać w czytaniu Słowa Bożego, żeby nie być człowiekiem wybiórczo stosującym Słowo Boże w naszym życiu. Zdrowa nauka to jest ta nauka, która nie odrzuca żadnego wersetu Słowa Bożego. Żadnego wersetu. My dzisiaj możemy poznawać mnóstwo nauk, najprzeróżniejszych nauk. Wiecie, ile jest książek napisanych na podstawie Pisma Świętego? To jest nieograniczona ilość. Trudno jest policzyć w ogóle. Ile jest książek na podstawie Pisma Świętego napisanych? Ile jest nauk opartych na Piśmie Świętym? I tu by było trzeba powiedzieć w cudzysłowie opartych na Piśmie Świętym. Dlatego, kochani, Słowo Boże nam określa konkretnie Boże wskazówki dla naszego życia. Bardzo konkretnie. Od samego początku Bóg dawał różne słowa dla swoich mężów, aż później to wszystko zebrał w jedno miejsce i dał ludziom. 10 przykazań. Ludzie rozszerzyli te wyjaśnienia tych przykazań, ale cały czas człowiek musi wracać do tych 10 wskazań Bożych dla życia człowieka. Nie ma grzechu bez 10 Bożych wskazań. Przy Bożym wskazaniu dla naszego życia jest po prostu w naszym życiu jasne. Albo postępujemy sprawiedliwie, albo łamiemy Boże przykazanie. Kto miłuje Boga, to przestrzega Jego przykazań. Przykazania Jego wcale nie są uciążliwe, Słowo Boże mówi. Wiecie, jaka jest Boża zasada dla 10 przykazań? Jedna Boża zasada. Miłość ponad wszystko. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego serca Twojego, z całej myśli Twojej, z całej siły Twojej i bliźniego Twego. I cały zakon jest wypełniony. Widzimy, na czym to polega? Bóg wyraźnie powiedział, ludzie postawili sobie zakazy. Nie wolno ci tego, nie wolno ci tego, nie wolno ci pić, nie wolno ci jeść, nie wolno ci spać, nie wolno ci leżeć, nie wolno ci stać, tak? A czy Bogu zależało na tym, żeby człowiekowi nie wolno było? Bogu zależało na miłości. Bogu zależało na miłości. Kiedy postawił Adama w raju, to powiedział tak, masz 1568 przykazań, wszystkie masz przestrzegać. Czy tak? A co Bóg powiedział Adamowi, że ma robić? Prawie nic. Mieszkaj sobie, rozwijaj się i ziemię czyń sobie poddaną. To nie było jabłko, Kaziu. Owoc. Nie wiemy, czy to jabłko. Jabłko dobre jest, ja wiem, ale nie ma powiedziane, że to jabłko. Kochani, w zasadzie Bóg nie widział potrzeby, żeby cokolwiek człowiekowi zakazywać. Bóg powiedział, miłuj Boga. Miłuj Boga. Miłuj po prostu, z całego serca. Czyń sobie ziemię poddaną. Pewne wskazówki drobne tylko daje, ale one nie są wcale najważniejsze. Wcale nie są najważniejsze. Bogu zależało na tym, żeby serce człowieka przylgnęło do Boga. I z przyjaźni do Boga pewnych rzeczy, żeby człowiek nie robił. Ze względu na miłość do tej osoby. Jeżeli mężczyzna pokochał kobietę, to przede wszystkim co robi? Ponieważ ona jest dużo słabsza od niego, to co ją robi? No bije ją, no bo przecież to wiadomo. No słabsza to trzeba... Jak coś nie tak mówi, to... od razu, coś nie tak robi, to od razu. No czy na tym polega miłość? Przecież nie ma takiego najważniejszego przykazania dla małżeństwa. Pamiętaj, najważniejsze przykazanie w małżeństwie, nie bij żony. Czy to jest naprawdę najważniejsze przykazanie w małżeństwie? Miłuj ją z całego twojego serca, z całej twojej duszy, z całej twojej siły. I jeśli ją kochasz, to na pewno ją nie uderzysz. No przecież to jest logiczne zupełnie. I właśnie tak Bóg, dając prawa dla człowieka, właśnie tak przedstawiał te prawa. Jeśli masz miłość, to nie będziesz źle czynić. I tego chce Bóg nauczyć, aby wzorować się na zdrowej nauce. Na takiej nauce, którą wprowadza Bóg. Żebyśmy chcieli dobrze postępować ze względu na szacunek, jaki mamy do Boga. My chcemy dobrze postępować, chcemy żyć tak, jak się to Bogu podoba, dlatego że Boga kochamy. A ludzie mówią, jak Boga kocham, a robią zupełnie inne czyny. Zupełnie inne. Kochani, czy trzeba by było przysięganie, jak Boga kocham, gdyby człowiek naprawdę bał się Boga, miał w sercu prawdziwą Bożą miłość, miał prawdziwą bojaźń w sercu swoim, czy trzeba by przysięgać i mówić, jak Boga kocham? Nie. Oczywiście nie. Pismo Święte mówi, niech wasze tak będzie tak, niech wasze nie będzie nie. A wszystko, co ponadto, jest od diabła. Tak mówi Słowo Boże. Wasze tak, niech będzie tak, nie, niech będzie nie. I więcej nic by nie trzeba było dodawać do tego. Nic. Kochani, był taki czas, kiedy ludzie, wychodząc z domu, drzwi nie zamykali. Ja przypominam sobie w 2004 roku, jak byłem na Alasce, zaprosili mnie stamtąd wierzący ludzie, to przypominam sobie, jak wyjeżdżaliśmy z domu z tym pastorem na nabożeństwo, no kawałek drogi. I on nie zamknął drzwi. Ja mówię, ale drzwi nie zamknąłeś. A on mówi, ale tu się nie zamyka drzwi. Ja mówię, jak to? No wyjeżdżasz gdzieś? No tak, do drugiego miasta jak jadę, to też drzwi nie zamykam. W ogóle na klucz nie zamykają drzwi. A dlaczego? Nie ma złodziei. Nie ma złodziei. Jak Boga kocham, nie ma złodziei, naprawdę. Widzicie, jak trzeba zarzekać, że tak jest? Ale naprawdę nie ma. Kochani, tak się Bogu podobało, żeby ludzie właśnie tak żyli, żeby między ludźmi nie było nic złego. Nie było złych myśli, nie było złych planów, nie było złych czynów. Żeby wszystko było takie normalne, że ludzie normalnie funkcjonują, normalnie mogą żyć. I tak Bóg chciał z człowiekiem żyć. Właśnie tak. Żeby kiedy przychodzi Bóg w powiewie porannym, żeby porozmawiać z Adamem, żeby Adam się nie schował przed nim. A czemu się Adam schował przed Bogiem? Czemu? Bo zgrzeszył. Kochani, zdrowa nauka. Tu nie trzeba nic kombinować. Niektórzy ludzie mówią, o to jest zdrowa nauka, czy tamto jest zdrowa nauka. Zdrową naukę bardzo łatwo można zweryfikować. Czytaj Pismo Święte, jeśli nie znajdziesz żadnego wersetu, który by przeciwko tej nauce cokolwiek mówił, to jest nauka zdrowa. To jest nauka zdrowa. Jeśli nie znajdziesz żadnego wersetu, który by przeciwko temu mówił. Pismo Święte jest wyznacznikiem. Duch Święty, który dyktował te słowa dla ludzi, jest wyznacznikiem prawdy. Dlatego trzymamy się zdrowej nauki. I nasza nauka nie jest nauką, którą nie można zmienić. Jeżeli znajdziemy wersety, które wskazują, że takiej nauki nie można dalej głosić, to ją zmienimy. Bo wyznacznikiem nie jest nasza nauka, tylko Słowo Boże. Kiedyś też z kazalnicy niektóre słowa mówiliśmy, wypowiadaliśmy jako wzięte z Pisma Świętego. I pewna siostra ze zboru przyszła i mówi, pastorze, wy tak mówicie, to cały czas to powtarzacie, a niech brat mi pokaże w Piśmie Świętym, gdzie to jest zapisane. Powiedziałem, dobrze, siostro, na następnym nabożeństwie siostra przyjdzie, to pokażę siostrze ten fragment. Przez tydzień czasu szukałem i nie znalazłem. Za tydzień ona przyszła, mówi, bracie pastorze, i co? No nie ma takiego słowa. Więc co zrobiliśmy? Słowo Boże zmieniliśmy. Już dłużej tego nauczania nie stosowaliśmy. Nauczanie musi być zgodne ze Słowem Bożym. Musi być zgodne. Nie to, że w tradycji, ja pamiętam jak dziecko, wiecie, naprawdę, jak mały chłopiec, jeszcze moje nogi, krzeseł wtedy nie było, tylko ławki, moje nogi nie dostawały do podłogi. I wtedy to było głoszone, ja pamiętam. To było głoszone. A ponieważ było to głoszone 40 lat, to jak myślicie, można to zmienić? Oczywiście, że nie, bo to jest tradycja nasza. Zmieniliśmy to w jednej chwili. Pod wpływem wypowiedzi jakiejś tam siostry, która była nowa w zborze. Jak można naukę pod wpływem takim zmieniać? Nie, po prostu szukaliśmy w Słowie Bożym. Nie dlatego, że siostra powiedziała, tylko dlatego, że w Słowie Bożym nie znaleźliśmy. A więc jeśli Słowo Boże coś mówi, to mówimy. Ale jak Słowo Boże nie mówi, to po co dodawać? Nie dodajemy. Dlatego Słowo Boże musi opierać się na zdrowej nauce. Zdrowa nauka u nas musi być. Musimy być podparci Pismem Świętym we wszystkim, co mówimy. Wasze tak niech będzie zgodne ze Słowem Bożym. Wasze nie niech też będzie zgodne ze Słowem Bożym. Nie, bo moi dziadkowie tak mówili. Nie, bo moi ojcowie tak mówili. Pismo Święte tak mówi. I to jest podstawa. I to jest grunt, i to jest fundament. Na tym dopiero możemy wybudować. Jeżeli wybudujemy na czym innym, runie. Słowo Boże mówi, że bramy piekieł nie przemogą czego? Kościoła Bożego. Dlaczego? Bo jest oparty nie na swoich słowach, tylko na Słowie Bożym. Dlatego musimy opierać się na zdrowej nauce. Dalej do Tymoteusza apostoł Paweł powiedział, żyj w wierze. A więc opieraj się na zdrowej nauce i żyj w wierze. Drugi Tymoteusza, drugi rozdział, 22 werset mówi, młodzieńczyk zaś pożądliwości się wystrzegaj. A zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. A pierwszy Tymoteusza, 6 rozdział, 11 i 12 werset mówi, ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Staczaj dobry bój wiary. Czy walka o wiarę to jest walka o Kościół, o wyznanie? Ogniem i mieczem? Strzałą i procą, w zależności od wieku? Czy tak się walczy o wiarę? Oczywiście, że nie. Walka o wiarę toczy się na zupełnie innym fundamencie, na zupełnie innej płaszczyźnie. Na płaszczyźnie duchowej. I wiecie, kochani, swego czasu szatan, walcząc z ludźmi, którzy wierzyli Bogu, co robił? Rzucał ich na areny, puszczał tam zwierzęta dzikie. I te zwierzęta ich rozszarpywały. I co? Wyrwały lwy z serc ludzi wierzących wiarę? Nie. Nie wyrwały. Ja przypominam sobie zawsze takie świadectwo, autentyczne wydarzenie z czasów rzymskich, kiedy to całą grupę wierzących ludzi w czasie mrozu rozebrano do naga i postawiono na mrozie i powiedzieli, że jeśli wyrzekną się swojego Boga i złożą hołd Bogom ich, rzymskim Bogom, to zostaną wyratowani, a jeśli nie, to na tym mrozie tak zamarzną. Oni się trzęśli i wiecie, no czym się kończy stanie tak na mrozie zupełnie nago. Jeden człowiek nie wytrzymał i powiedział, że on rezygnuje, że on jest gotowy wyrzec się swojego Boga. No żołnierze szybko podbiegli do niego, kocami go owinęli, żeby nie zmarł i nie zmarł już dłużej. Tam on pokłony wszystko złożył i tam odprowadzili go. I było puste miejsce. Wiecie, co się wydarzyło? Jeden z żołnierzy, którzy pilnowali tych ludzi, którzy stali tam na mrozie, rzymski żołnierz, szybciutko się rozebrał i stanął w to miejsce. Koledzy do niego podbiegli, tłumaczyli mu, słuchaj, co ty robisz, zamarzniesz, o co tobie chodzi, czy ty z głową coś ci się stało nie tak? A wiecie, co on im odpowiedział? Zobaczyłem, że ten człowiek wyszedł z tego miejsca, a tam w tym miejscu nad tą osobą, która tam stała, lśniąca korona pozostała. Więc ja szybko się rozebrałem i stanąłem pod tą lśniącą koroną. I nie ciągnijcie mnie, ja stąd nie wyjdę. Ja chcę mieć tą koronę. Oczywiście zamarzli wszyscy. Ale wiecie, to jest dla nas taki dowód na to, co się w duchu dzieje. Nasza walka nie jest przeciwko ciału i krwi, ale nasza walka jest o sprawy ducha, o duchowe rzeczy. Czy człowiek dostał pomieszania? Nie. Duchowe oczy mu się otworzyły. Zobaczył coś, czego ci pozostali nie widzieli. A on miał pokorne serce przed Bogiem, zobaczył to i chciał z tego skorzystać. Kochani, ja w tej chwili nad głową nikogo z was nie widzę żadnej aureolki. Żadnej lśniącej korony nie widzę. Ale wiem to na pewno, że nad głową każdego z was ona jest. I albo stamtąd wyjdziemy sami dobrowolnie, albo będziemy walczyć o wiarę. Szatan wszystko będzie robić, żeby waszą wiarę ukraść. Wszystko będzie robić, żeby was jej pozbawić. Żebyśmy nie mieli wiary, żebyśmy ją stracili. Problemy pośle na nasze życie. Da trudności. Głody będzie rzucać pod nasze nogi. Wiecie po co? Żebyśmy przestali wierzyć. Wiecie, ja pamiętam, jako małe dzieci bawiły się, skuś baba na dziada, tak jak baba nie skusi, to dziad ją udusi. I jak ktoś tam skakał w te klasy, to wszyscy stali i tak gadali, żeby skusił. To była zabawa. Ale wiecie, że w duchowym świecie dokładnie tak się dzieje? Ty masz przeskoczyć. Niewiele masz do przeskoczenia. A wszystkie demony stoją i skuś baba na dziada. I wszystkie krzyczą, żebyś na pewno podwinęła ci się noga, żebyś na pewno nie skoczył, żeby ci nie wyszło. Dlatego chcę zobrazować nam wyraźnie, żebyśmy zdawali sobie sprawę. Demony dookoła nas są. Nie musimy ich widzieć, bo Bóg nasze oczy zamknął, żebyśmy ich w ogóle nie widzieli. One nam są do niczego niepotrzebne. Ale jeśli odczuwasz jakąś słabość przy skakaniu, przy przeskoczeniu jakiegoś problemu, czujesz jakąś słabość, to nie wie co o tym, że ona sama od siebie się nie wzięła. To są demony, które cię osłabiają. To są demony, które starają się do twoich myśli przemawiać. Nie wyjdzie ci. Na pewno ci nie wyjdzie. Nie wejdziesz do nieba. Słyszałeś coś takiego kiedyś? Jesteś wierzącym człowiekiem, ale nie wejdziesz do nieba. Nie wyjdzie ci. Słyszałeś kiedyś coś takiego? Wiesz, skąd to się bierze? Od diabła. Wiedz o tym, że to jest od diabła. On chce ciebie osłabić. Dlatego toczymy bój wiary. Nie jest powiedziane, że sobie po prostu siedzimy w fotelu i wierzymy. Och, jak ja wierzę. Siedzę w fotelu, gazetę sobie czytam i mówię sobie, ale ja wierzę. Jak ja mocno wierzę. To nie jest tak. Toczysz walkę, toczysz bój. I jeśli tej walki nie toczysz, wiara ci ubywa, wyparowuje. Jeśli masz w naczyniu jakiś płyn, obojętnie jakby to nie był. I naczynia nie przykryjesz, będzie wyparowywać. Jeśli masz wiarę i nie konserwujesz jej w swoim życiu, będzie ci wyparowywać. Między palcami będzie ci uciekać. Dlatego Słowo Boże mówi, tocz bój wiary. Dlatego apostoł Paweł do Tymoteusza powiedział, miej wiarę, żyj w tej wierze. Praktykuj tą wiarę, ćwicz ją po prostu, żebyś ją miał. Żyj w miłości. Też żyj w miłości. Jak się żyje w miłości? Chłopak na początku pokocha dziewczynę, pobiorą się i później już co? Coraz mniej miłości, mniej miłości, mniej, a później już przyzwyczajenia ze sobą są. Tak jak my, powiedzmy, 32 lata, to już wiadomo, że miłości żadnej nie ma, bo to już tyle lat, no to wiecie, to już miłości nie ma, no bo to wiadomo przecież. Żadnej, no bo przyzwyczailiśmy się do siebie. A wiecie, co się dzieje z takich małżeństw przyzwyczajenia? Rozwodzą się. Przyzwyczaili się tylko do ciebie, do siebie. Dzieci wyszły z domu i już ich nikt nic nie łączy. Dom można sprzedać i podzielić. Majątek. Co łączyć może dwoje ludzi? Oczywiście miłość. A co trzeba zrobić z miłością, żeby ona była? Dbać o nią. Żyć w miłości. Troszczyć się, starać się, dążyć. Czemu miłość między chłopakiem i dziewczyną się wzbudziła? Bo się o siebie starali. On się starał jej przypodobać, ona jemu. A później, jak się już nie starają sobie nawzajem przypodobać, to co? To po prostu miłość odchodzi. Dlatego, kochani, apostoł Paweł powiedział, jeśli chodzi o miłość do Boga, to ona sama sobie po prostu tak nie będzie. Musisz o nią dbać. Musisz się przypodobywać Bogu. Musisz robić coś takiego, co się Bogu podoba. Kiedy Syn Boży zszedł na tą ziemię, to też starał się swojemu Ojcu podobać się, prawda? Robił rzeczy, które Ojcu się podobają. Ojcze, nie moja wola, Twoja niech się stanie. Podobało się to Ojcu? Z nieba na cały głos przemówił. To jest mój Syn umiłowany. W Nim mam upodobanie. Dlaczego? Bo widzę, że mnie kocha. Stara się mi przypodobać. Stara się zrobić takie rzeczy, które mi się podobają. Robisz takie rzeczy, które się Bogu podobają? Ćwicz twoją miłość do Boga. 1 Tymoteusza, 1 rozdział, 5 werset mówi, a celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Musimy Bogu się podobać. Musimy tak robić, żeby się to Jemu podobało. Wiemy, jak to się na ziemi robi dla człowieka, któremu chcemy się podobać. Na przykład, jak wygląda taki podwładny, który bardzo chce przypodobać swojemu szefowi. Wszystko zrobi, prawda? Herbatkę, kawkę, wszystko, no. Połóweczkę, tak, co się jemu podoba. Lubi połóweczkę, to mu przyniosę połóweczkę, tak? Tak. Wieczorki literackie, półliterackie, obiadki ćwiartkowe, wszystko jest gotowe zrobić, żeby tylko szefowi się przypodobać. Wszystko zrobią. Upodlą się nawet. Żeby się tylko szefowi spodobać. Kochani, mamy szefa, wspaniałego, cudownego szefa. Rób wszystko, żeby się jemu podobać. Rób wszystko. A jak będziesz robić dla niego, żeby się jemu podobać, to będą to dobre rzeczy. Dobre rzeczy, bo jemu tylko dobre się podobają. Będzie dobrze. Nie upodlisz się. Będziesz naprawdę człowiekiem świecącym. Blaskiem chwały Twojego Ojca Niebiańskiego. Dlatego pamiętajmy o tym. Strzeż przez Ducha Świętego tego, co Ci dobrego powierzono. Może nie wiedzieliśmy, że pewne rzeczy wartościowe, które zostały dodane do życia naszego przez Boga Wszechmogącego, trzeba strzec przez Ducha Świętego. Niektórych rzeczy nie jesteś w stanie upilnować w Twoim życiu, jeśli Duchem Świętym nie zostaną zapieczętowane w Tobie. Duchem Świętym. Wiecie, żeby wiatr, żeby trzęsienie ziemi nie dotknęło tych, którzy są przeznaczeni przez Boga, żeby być zachowani. Wiecie w objawieniu Jana, co jest powiedziane? Co Bóg zrobił, żeby ich zachować? Wiatry nie wiejcie, nie uderzajcie w ziemię, dopóki moi umiłowani nie zostaną, co zrobieni? Opieczętowani. Dopóki oni nie zostaną opieczętowani. Czym? Duchem Świętym. Jak Duch Święty zapieczętuje, to pewne wartościowe rzeczy od Boga nikt nie jest w stanie z waszych serc wyrwać. Nikt. Dlatego zwróćmy na to uwagę. Wartościowe rzeczy, które weszły do naszego życia, muszą zostać zapieczętowane Bożym Duchem Świętym. 1 Tymoteusza 6:20 mówi: Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono. Unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, błędnej, rzekomej nauki, do której nie jeden przystał od wiary odpadł. 1 Tymoteusza 4:7. A pospolitych i babskich baśni unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności. Babskich baśni jest tu użyte w tym tłumaczeniu, bo w oryginale jest powiedziane staruchowych bajek. Także, żeby tak bezstronnie, że to nie o kobiety chodzi, tylko w ogóle o takie brednie. Także wiedzmy, tam w oryginale greckim tak jest to użyte. Także zwróćmy na to uwagę, że pospolitych tych takich baśni, które krążą po tym świecie, nie lubujmy się w tym. To nie o to chodzi. My mamy się ćwiczyć w pobożności. W pobożności się ćwiczyć. Ja nieraz posłuchałem tam w telewizji, ludzie wychodzili i kawały opowiadali. Tam różne takie. Niektórzy, że to mieli naprawdę tą głowę do kawałów, mnie tam nie wchodzą one do głowy, powtórzyć nie potrafię już na drugi dzień, jak dobry jakiś humor posłyszałem, a oni sypali jak z rękawa. Wiecie, co mi przyszło do głowy? Tak parę tych chwil posłuchałem, myślę sobie, czym oni głowę mają napełnioną? Przecież to są takie te świeckie baśnie właśnie. Głowę mają całe napełnione, sypią jak z rękawa, a z przepełnienia serca mówią usta. To znaczy, że serce mają tym napełnione. Śmieszne, no bo śmieszne, ale jak można serce takim czymś napełnić? Kochani, to jest tak, jakbyś siadł do stołu, a ktoś ci dał do jedzenia same otręby, plewy, ani kawałeczka kiełbasy do tego. Nic innego. No powiedzmy, ktoś jest wegetarianinem, ale też są smaczne rzeczy wegetariańskie. Na przykład orzechy dobre. Kochani, nikt ci nie dał nic konkretnego. Tylko same łupiny od orzechów, same plewy, same otręby, nic więcej. No wspaniała by to była uczta? No cukierków oczywiście, że nie. To nie byłaby wspaniała uczta. I dlatego Bóg chce, żebyśmy serca nasze napełniali rzeczami wartościowymi. Wartościowymi po prostu, a nie byle czym. Cierp wespół ze mną, czasu się kończy już, także nie musicie stukać w zegarki. Bo później w następnej kolejności po stukaniu w zegarek jest, wiecie, stukanie. A jeszcze na razie w zegarki, więc jeszcze minutę i już kończę. Cierp wespół ze mną. 2 Tymoteusza 4,5. Ale ty bądź czujny we wszystkim. Cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. 2 Tymoteusza 1,8. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii wsparty mocą Boga. Dalej, staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik. Tymoteusza 2,7. We wszystkim stawiaj siebie za wzór. Wzór czego? Dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość. W mowie bądź roztropny i pełen zatroskania o to, żeby twoi przeciwnicy ze wstydem musieli odchodzić od ciebie, nie mogąc znaleźć nic takiego, co by nam mogli zarzucić. To są argumenty. Łukasza 12,41. A Piotr rzekł, Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? Pan zaś odpowiedział, jak ci się wydaje? Kto to jest ów wierny i roztropny zarządca, którego Pan postawił nad całą swoją rodziną, aby jej dostarczał pożywienia w czasie wyznaczonym? Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Roztropny sługa. Roztropny zarządca, który podaje we właściwym czasie to, co jest potrzebne. I daj Boże, żebyśmy zawsze właściwe słowo przekazywali innym. Nie słowo rozjątrzenia, nie słowo zniechęcenia, ale słowo zachęty, napomnienia oczywiście, ale we właściwym czasie. Wtedy, kiedy to Duch Święty chce właśnie podać. Czy Jezus Chrystus, który przychodził do wszystkich świątyń, gdzie zbierali się uczeni w piśmie faryzeusze, wszędzie brał bić i wszystkich od razu chłostał. Wszystkich. Na początek, zanim cokolwiek wam powiem, to was wychłoszczę. Najpierw wam po plecach, a później teraz, no to siądźcie, słuchajcie, ja wam powiem. W wielu miejscach jest powiedziane, że Jezus Chrystus wychłostał. W jednym. A dlaczego tam to zrobił, a gdzie indziej nie? Czy tam byli bardziej godni, a gdzie indziej mniej godni? Wiecie, dlaczego tak Jezus Chrystus zrobił, tylko w tym jednym miejscu? Bo Ojciec mu to powiedział. I my mamy Bogu tak służyć, abyśmy słyszeli, co Bóg do nas mówi. Jeśli mnie posyła, to żeby rzeczywiście okazało się później, że to Bóg nas posłał, a nie nasze chęci nas posłały. I dlatego słuchajmy, co Bóg mówi przez Ducha swojego Świętego do zborów. Abyśmy byli we właściwy sposób nastawieni na Boże kierownictwo, na Boże działanie, na Bożą moc. Niech was Bóg błogosławi, bracia i siostry. Niech was napełni Duchem swoim świętym i niech was używa na swoją chwałę. Amen.